Wtem huknęło z okopów i granat, chychocząc jak puszczyk, zakreślił czerwony luk na niebie i upadł w ściśniętą ławicę. Za nim drugi, trzeci, dziesiąty. Zdawało się, że bitwa rozpoczyna się na nowo. Kozakom aż do oblężenia z baraża nieznane były tego rodzaju pociski i po trzeźwemu bali się ich najwięcej, widząc w nich czary Jaremy, więc ławica wstrzymała się w jednej chwili, potem pękła na dwoje, a razem pękły i granaty, roznosząc postrach, śmierć i zniszczenie.
— Spasajtes! Spasajtes!
— rozległy się przerażone głosy. I pierzchło wszystko, a tymczasem pan Longinus i mały rycerz wpadli w zbawczy szereg huzarzy. Zagłoba rzucał się to jednemu, to drugiemu na szyję, calował ich po policzkach i oczach. Radość dławiła go, a on ją tłumił, nie chcąc miękkiego serca okazać i wołał.
— Ha! Kurczy byki! Nie powiem, żebym was milował, ale się o was bałem, bo by was byli usiekli. Tak to służbę znacie, że na tylach zostajecie? Warto by was koń mi po Majdanie za nogi powlec. Pierwszy, powiem księciu, by wam poenam obmyślił. Chodźmy teraz spać. Ach, chwała Bogu i za to. Szczęście tych psubratów, że przed granatami uciekli, bo byłbym ich naszatkował jak kapusty. Ach, wolę się bić niż patrzeć spokojnie, jak znajomi giną. Musimy dziś podpić. O, chwała Bogu i za to. Już myślałem, że wam obu rekwiem jutro zaśpiewamy. No, ale żałuję, że spotkania nie było, bo mnie okrutnie ręka świeżbi, choć w nakrywkach dali mi bobu z cebulą.
Jednakże znowu wypadło zatoczyć nowe wały i ująć obozu, aby udaremnić wykonane już prace ziemne kozackie i uszczuplonym siłom ułatwić obronę. Kopano tedy po szturmie całą noc, za czym kozacy nie próżnowali także. Podszedłszy cicho ciemnej nocy, z wtorku na środę, rzucili naokoło obozu drugi wał, wiele wyższy. Stąd na zorzy, ozwawszy się wszyscy głosem, poczęli zaraz strzelać i całe 4 dni i 4 noce strzelali. Czyniono sobie wzajem wiele szkód, albowiem z obu stron najlepsi strzelcy szli w zawody. Od czasu do czasu zrywały się masy kozactwa i czerni do szturmu, ale nie dochodziły do walów, tylko strzelanina stawała się coraz gorętszą. Nieprzyjaciel, mając potężne siły, zmieniał walczące oddziały, prowadząc jedne na spoczynek, drugie do boju. Ale w obozie nie było żołnierza do zastępstwa. Jedni i ci sami ludzie musieli strzelać, zrywać się co chwila do obrony pod groźbą szturmów, grzebać zabitych, kopać studnie i podsypywać wyżej wały, aby lepszą dawały zasłonę. Sypiano, a raczej drzemano u walów wśród ognia i kul lecących tak gęsto, że każdego ranka można je było zmiatać bezpiecznie z Majdanu. Przez 4 dni nikt nie zrzucił z siebie odzieży, która mokła na deszczu, schła na słońcu, talila w dzień, ziębiła w nocy. Przez 4 dni nikt nie miał w ustach nic ciepłego. Pito gorzałkę, domieszywując do niej prochu dla większej tęgości i gryziono suchary i rwano zębami wyschłe, wędzone mięsiwo, a wszystko wśród dymu, wystrzałów, świstu kul i huku armat. I nic to było wziąć po lbie albo po boku. Żołnierz obwiązywał brudną szmatą krwawy łeb i bił się dalej. Dziwni to byli ludzie, w podartych koletach i zardzewiałych zbrojach, z potrzaskanymi rusznicami w ręku, z czerwonymi od bezsenności oczyma, a wiecznie czujni, zawsze ochoczy, dzień czy noc, deszcz czy pogoda, zawsze gotowi do boju. Żołnierz rozkochał się w swym wodzu, w niebezpieczeństwach, w szturmach, w ranach i śmierci. Jakaś Egzaltacja bohaterska ogarnęła duszę. Serca stały się harde, umysły zatwardziły się. Okropność stała się dla nich rozkoszą. Rozmaite chorągwie prześcigały się wzajem w służbie, w wytrwałości na głód, bezsenność, pracę, w męstwie i zaciekłość. Przyszło do tego, że trudno było żołnierzy utrzymać na walach, bo nie poprzestając na obronie, darli się do nieprzyjaciela jak rozwścieczeni z głodu wilcy do owczarni. We wszystkich pułkach panowała jakaś dzika wesołość. Kto by wspomniał o poddaniu, rozerwano by go w mgnieniu oka na sztuki. Tu umierać chcemy, powtarzały wszystkie usta. Każdy rozkaz wodza spełniano z błyskawiczną szybkością. Raz zdarzyło się, że książę przy objeździe wieczornym Uwałów, dosłyszawszy, że ogień chorągwi kwarcianej imienia Leszczyńskich słabnie, przyjechał przed żołnierzy i spytał: a czemu to nie strzelacie? Prochy nam wyszły, posłaliśmy na zamek po nowe. Tam macie bliżej, rzekł książę, ukazując na szańce nieprzyjaciela. Zaledwie skończył, gdy cała chorągiew wskoczyła z walów, rzuciła się biegiem ku nieprzyjacielowi i wpadła jak orka na naszeńce. Wybito kozaków ośnikami, drągami, kolbami muszkietów, zagwożdżono 4 działa i po upływie pół godziny żołnierze, zdziesiątkowani, ale zwycięzcy, wrócili ze znacznym zapachem prochu w beczulkach i rogach myśliwskich. Dzień upływał za dniem, a prosze kozackie coraz ciaśniejszym pierścieniem obejmowały okop i wpierali się weń jak kliny w drzewo. Strzelano już z tak bliska, że nie licząc szturmów, 10 ludzi spod każdej chorągwi padało dziennie. Księża nie mogli dochodzić z sakramentami. Oblężeni zasłaniali się wozami, namiotami, skórami, rozwieszoną odzieżą. W nocy chowano zabitych, gdzie który legł, ale żywi bili się tym zacięciej na mogilach wczorajszych towarzyszów. Chmielnicki szafował krwią swych ludzi bez miary, ale każdy szturm, nowe tylko, coraz większe przynosił mu w zysku straty. Sam on był zdumiony oporem, liczył jeno na to, że czas zwątli serca i sił oblężonych. Jakoż czas płynął, ale oni coraz większą okazywali pogardę śmierci. Wodzowie dawali przykład żołnierzom. Książę Jeremi sypiał na golej ziemi u walu, pił gorzałkę i jadł wędzone końskie mięso, cierpiąc trudy i zmiany pogody nad pański swój stan. Chorąży, koronny, koniec Polski i starosta krasnostawski osobiście wiedli pułki na wycieczki. W czasie szturmów stawali bez zbroi w najgorętszym gradzie kul. Nawet ci wodzy, którym, jak ostrorogowi, brakło wojennego doświadczenia i na których żołnierz nauczył się patrzyć bez ufności, teraz pod ręką Jeremiego zdawali się w innych zmieniać ludzi. Stary Fürlej i Landskoroński sypiali również u walów, a pan Przyjemski w dzień ustawiał działa, w nocy rył pod ziemią jak kret, kopiąc pod kozackimi minami kontrminy, wysadzając aprosze lub otwierając drogi podziemne, którymi żołnierze dostawali się jak duchy śmierci między uśpione kozactwo. Na koniec Chmielnicki postanowił spróbować układów, mając tę myśl uboczną, że przez ten czas podstępem będzie mógł czegoś dokonać. Pod wieczór 24 lipca poczęli kozacy wołać z szańców na żołnierzy, aby zaprzestali strzelać. Wysłany Zaporożec oznajmił, iż hetman życzy sobie widzieć starego Zaćwilichowskiego. Po krótkiej naradzie regimentarze zgodzili się na propozycję i starzec wyjechał z okopu. Z dala widziało rycerstwo, jak mu czapkowano w szańcach kozackich, gdyż Zaćwilichowski przez krótki czas swego komisarstwa zdołał sobie zjednać szacunek dzikiego Zaporoża. I sam Chmielnicki go szanował. Strzelanina wtedy ustała. Kozacy aproszami zbliżali się do samego walu. Rycerstwo schodziło ku nim. Obie strony miały się na ostrożności, ale nie było nic nieprzyjaznego w tych spotkaniach. Szlachta wyżej ceniła zawsze kozaków od pospolitej czerni, a teraz, ceniąc ich męstwo i uporność w boju, rozmawiali z nimi na równej stopie, jak kawalerowie z kawalerami. Kozacy z podziwem patrzyli z bliska na to niedostępne lwie gniazdo, które wstrzymało całą ich i chanową potęgę. Więc poczęli się zbliżać, gwarzyć, a narzekać, że tyle krwi chrześcijańskiej się leje. Pod koniec częstowano się tabaką i gorzałką.
— panowie lycari, mówili starzy zaporożscy, żeby wy tak zawsze stawali, nie byłoby żółtych wód i kursunia i pilawiec. — O, czorty wy chyba, nie ludzie! Takich my jeszcze na świecie nie widzieli.
Przyjdźcie jutro i pojutrze, zawsze nas takich znajdziecie.
No, tak i przyjdziemy, a tymczasem sława Bogu za oddech. Sila się krwi chrześcijańskiej leje, ale i tak was głód zmoże.
Prędzej przyjdzie król niż głód. Dopieroźmy gęby obtarli po smacznej strawie.
— A, zbraknie nam wiwendy, to w waszych taborach poszukamy! — mówił, biorąc się w boki za globa. — Daj Bóg, żeby baćko Zaćwilichowski wskural co u naszego hetmana, bo jak nie wskura, to wieczór do szturmu pójdziemy.
Nam też już tęskno.
— Han wam obiecał, że wszyscy będziecie kęsim!
A nasz książę obiecał Hanowi, że go za brodę do ogona swemu koniowi przywiąże.
Czarownik on, ale nie zderżyt.
Lepiej by wy z naszym kniaziem na pogan poszli, niż przeciw zwierzchności rękę podnosili. Nam też już tęskno.
Han wam obiecał, że wszyscy będziecie kęsim.
A nasz książę obiecał Hanowi, że go za brodę do ogona swemu koniowi przywiąże.
Czarownik on, ale nie zderżyt.
Lepiej by wy z naszym kniaziem na pogan poszli, niż przeciw zwierzchności rękę podnosili.
Z waszym kniaziem? Dobrze by było.
A to czemu się buntujecie? Przyjdzie król, bójcie się króla. Kniaź Jarema także był wam jak ojciec.
— A, taki on ojciec, jak śmierć matka. Dżuma tylu dobrych molojców nie wybiła.
— Gorszy on będzie. Jeszcze wy go nie poznali.
— My i nie chcemy go znać. Starzy u nas mówią, że który kozak jego na oczy dojrzy, temu już śmierć pisana.
— Będzie tak i z Chmielnickim.
— Bóg znaje, co budet.
To pewno, że im dwom nie żyć na świecie, na białym.
Nasz baćko też mówił, że gdyby wy jemu tylko Jaremy wydali, to by was zdrowych puścił i królowi by się z nami wszystkimi poklonił.
Tu żołnierze poczęli sapać, marszczyć brwi i zgrzytać.
Zamilczeć, bo się do szabel weźmiem. Serdyty z lachy, mówili kozacy, ale będzie wam kęsim.
I tak tam oni rozmawiali, czasem przyjaźnie, a czasem z groźbami, które mimo woli odzywały się jak grzmoty. Po południu przyjechał z powrotem do obozu pan Zaćwilichowski. Układów nie było, a zawieszenie broni nie doszło do skutku. Stawiał Chmielnicki potworne żądania, aby wydano mu księcia i chorążego koniec polskiego. W końcu wyliczał krzywdy wojsk zaporoskich i jął namawiać pana Zaćwilichowskiego, by z nim na zawsze pozostał. Na to splonął stary rycerz, zerwał się i odjechał. Wieczorem nastąpił szturm krwawo odparty. Cały obóz przez 2 godziny był w ogniu. Kozaków nie tylko odrzucono od walów, ale piechoty zdobyły pierwsze szańce, porozkopywały strzelnice, zakrywki i spalili znów 14 hulajgrodów. Chmielnicki zaprzysiągł tej nocy Hanowi, że nie odstąpi, dopóki jeden żywy człowiek pozostanie w okopie. Nazajutrz o zorzy nowa strzelanina, wkopywanie się w wały i całodzienna bitwa na cepy, kosy, ośniki, szable, kamienie i bryły ziemi. Przyjazne uczucia wczorajsze i ubolewania nad przelewaniem krwi chrześcijańskiej ustąpiły większej jeszcze zaciętości. Deszcz popadywał od rana. Tegoż dnia wydano żołnierzom po pół racji, na co mruczał mocno pan Zagloba, ale w ogóle puste brzuchy zdwoiły jeszcze zaciekłość rycerstwa. Przysięgano sobie wzajem paść jeden na drugim, a nie poddać się do ostatniego tchnienia. Wieczór przyniósł nowe szturmy kozaków poprzebieranych za Turków, krócej wszelako trwające. Nastała noc pełna halasów i krzyków, wielce swarliwa. Strzelanie nie ustawało się ani na chwilę. Wyzywano się wzajemnie, bito się kupami i pojedynczo. Wychodził na harc pan Longinus, ale nikt przeciw niemu nie chciał stanąć. Strzelano tylko doń z daleka. Natomiast wielką sławą okrył się pan Stępowski i pan Wolodyjowski, który w pojedynczym spotkaniu usiekł sławnego Zagończyka Dudara. Wychodził na koniec i pan Zagloba, ale tylko na szermierkę językową. Po zabiciu Burlaja, mówił, nie mogę się z lada chmyzem pospolitować. Natomiast w walce na języki nie znalazł równego sobie między kozactwem i do desperacji ich przyprowadzał, gdy okryty dobrze darniną, wołał jakby spod ziemi stentorowym głosem.
Siedźcie tu, chamy, pod zbarażem, a tam wojsko litewskie idzie w dół Dnieprem. Żoną waszym i młodyciom się poklonią. Na przyszłą wiosnę siłą małych boczwinków po chałupach znajdziecie, a jeśli chałupy znajdziecie.
Była to prawda. Wojsko litewskie szło istotnie pod Radziwiłłem w dół Dniepru, paląc i niszcząc, ziemię i wodę zostawiając.